Cześć!
Cześć!
Dziś będziemy mówić o backpackingu i backpackersach.
I przepraszamy od razu, że to jest angielskie słowo. Moglibyśmy używać polskiego podróże z plecakiem i osoby podróżujące z plecakiem,
albo bycie wagabundą.
Ale wagabunda nie musi z plecakiem.
Ale musi mieć kapelusz.
Tak, to bez wątpienia. Niech będzie więc ten nieszczęsny backpackers. Oczywiście wszyscy wiemy, co to jest backpacking i pewnie wielu z was też podróżuje z plecakiem. Ale nie będziemy opowiadać o tych oczywistych rzeczach. Opowiemy o tym, jak backpacking zmienia świat i sam się zmienił przez te pół wieku praktycznie, kiedy mówimy o czymś takim. I pokażemy bardzo mocne przykłady ze świata, jak właśnie turyści z plecakiem wpłynęli na konkretne miejsce i konkretne społeczności.
Na dobry początek opowiemy wam o tym, jak jedna wizyta na rajskiej plaży zmienia całą wyspę nie do poznania i 30 lat później powoduje jedną z większych imprez na wolnym powietrzu.
Albo jak można się zgubić w dżungli, prawie umrzeć, a potem zostać gwiazdą i twoim śladem podążają setki tysięcy ludzi każdego roku, a to, co zrobiłeś, znaczy twoje zgubienie się w dżungli wpływa na życie wielu społeczności w Puszczy Amazońskiej.
A gdy jesteśmy już przy backpackersach, to nie możemy również nie zahaczyć o Lonely Planet, czyli Biblię, która była w użyciu szczególnie wtedy, kiedy internet nie był na wyciągnięcie ręki. Dziś przewodniki Lonely Planet nie cieszą się już tak ogromną popularnością. Straciły na rzecz innych źródeł informacji. Pytanie tylko, czy bardziej, w cudzysłowie, prawdziwych.
I czy to lepiej, czy gorzej?
Zapraszamy. Cześć, tu Kasia i Kuba.
Słuchasz podcastu Dobra Podróż, gdzie podróże po Polsce i świecie łączą się z przygodą, książkami i reportażem.
Wpadnij na Instagram Dobra Podróż oraz Jakub Rybicki, gdzie historie z podróży dzieją się na żywo.
By nie przegapić nowych odcinków, subskrybuj ten podcast.
Podziękujesz nam w ten sposób za to, co robimy.
Na dobry początek historia z typu, jeżeli Chińczyk zje gdzieś daleko nietoperza, to rok później bracia Golec dostają 1 000 000 złotych w prezencie.
Tak, Kuba lubi się śmiać ze swoich żartów, które są czerstwe.
Wszyscy się śmieją ze mną przed radioodbiornikami. Dobrze, mamy sobie więc rok 79, pięknego młodziana, który sobie płynie...
Młodziana, Kuba ma 80 lat i starym dziadem.
Który sobie płynie po Tajlandii, wszystko zobaczył w tej Tajlandii i płynie z nimi backpackersami, a są to dalej lata 70, więc nie ma ich tak dużo, ale jednak dla niego jest już za dużo i wszędzie są ci backpackersi.
Całych 15 na tej jednej łodzi.
I on chce czegoś autentycznego przeżyć, tą przygodę, więc mówi do kapitana, jak już wysadził na jednej wyspie
tak,
wszystkich.
Ta wyspa się nazywała Koh Samui, nadal jest bardzo modna wśród backpackersów.
A on mówi do kapitana, gdzie płyniesz dalej? On mówi tam, to ja też chcę tam. I popłynął z nim tam, wysiadł na plaży i znalazł się w raju.
To tam, tego kapitana, to było Koh Phangan. I ten backpackers 21-letni to był Kostas Chris, który później pisał do National Geographic Traveler, a nawet doradzał rodzinie królewskiej w Butanie w sprawie zrównoważonego rozwoju turystyki.
No ale na razie jest cały czas młody i piękny, a może nie taki piękny, bo przed nim uciekały dziewczyny na tej wyspie podobno.
Spędził tam cały miesiąc, żyjąc na niesamowitej plaży, którą znalazł razem z rodziną rybaka, która notabene mówiła płynną angielszczyzną ze względu na to, że zarówno mąż, jak i żona pracowali 10 lat wcześniej z Amerykanami podczas wojny w Wietnamie.
A co miało im się później przydać, ponieważ Kostas wyjechał z tej wyspy, no i podróżował dalej, spotkał innych backpackersów i tak się z nimi zaprzyjaźnił, że mówi, że powie wam sekret. Ale jak obiecacie, że nikomu nie powiecie, a to byli Niemcy, i powiedzieli, że dobra, nikomu nie powiemy, ale obiecujecie, obiecujemy. No to słuchajcie, jest taka wyspa, która jest nietknięta turystyką, jest ukrytym skarbem, no i jak chcecie przeżyć coś cudownego, to popłyńcie tam. I oni tam popłynęli i obiecali, że nikomu nie powiedzą.
A jak to w życiu bywa? Ile razy komuś powiemy nie mów nikomu, tyle razy w sekundę już wszyscy wiedzą dookoła. I tak też było w tym przypadku. Już kilka lat po odkryciu plaży przez Kostasa na plaży wyrosły bungalowy, a backpackersi zaczęli przyjeżdżać i odwiedzać wyspę. Jest to początek lat 80. i dużo backpackersów było także takimi trochę hippisami. I właśnie na tej plaży w Paradise Bungalows, zrobiła się mu taka mała komuna. To było takie 100-150 osób, które sobie pomieszkiwało w tych bungalowach i tworzyło sobie społeczność. Świetnie się bawili, dużo jarali, dużo też pili i świetnie się bawili. Między innymi na plaży.
Brzmi jak moi ludzie.
Na pewno imprezy z lat 80. na tej plaży spodobałyby ci się bardzo, bo przede wszystkim polegało na tym, że w czasie pełni księżyca siadali sobie na plaży, palili ognisko.
Jeszcze powiedz, że nago.
nie nago. Ale no, siedzieli dookoła ogniska, śpiewali, tańczyli, mieli muzykę ze sobą i tak do białego rana. Jak możecie się domyśleć, no gdybym ja usłyszała o tak niesamowitym miejscu i takich fajnych imprezach, to też chciałabym wziąć w nich udział, nie?
Ja na pewno.
Miejsce było na tyle epickie i miało tak dobrą prasę, że bardzo szybko rozwinęło się do ogromnych rozmiarów. I jak już pewnie wielu z was się domyśla, mówimy o plaży, na której odbywają się full moon parties, które teraz potrafią zebrać nawet 30 tysięcy osób.
Nawet 50 tysięcy.
No to zależy właśnie od tych szacunków. W milenijnego Sylwestra było to około 10-12 tysięcy osób, więc jest to niesamowity wzrost, jeśli jeszcze porównujemy do tego, jak mała jest ta wyspa.
A teraz jest 5 razy więcej. Znaczy było w zeszłym roku.
Dla tych, którzy nie wiedzą, jak wyglądają w tym momencie full moon parties, albo na przykład no, nigdy nie widzieli czegoś takiego.
Znaczy ja nie widziałem.
To jest impreza, która odbywa się na plaży. W tym momencie jest tam około 11 scen, a raczej było przed COVID-em, bo 8 marca Tajlandia zamknęła się na amen aż do końca COVID-u. I póki co na razie nie wygląda na to, że się szybko otworzy.
Znaczy troszeczkę się otwiera, to znaczy dopuszcza wizy długoterminowe dla Europejczyków, Chińczyków. W listopadzie chyba przybyła pierwsza partia Chińczyków, około 3,5 tysiąca. Phuket, kolejna bardzo znana wyspa żyjąca z turystyki, taki synonim straszności turystycznej, all inclusive i tak dalej, bardzo pracuje na to, żeby znowu móc przyjmować turystów, dlatego że cała ekonomia tych wysp zależy od turystyki. One już tak się przekształciły, no, że bez turystów po prostu głodują.
Ale wracając do wyspy Koh Phangan i plaży Hadrin, bo to właśnie na niej odbywa się ta epicka impreza, to jest super przykład na to, jak właśnie mały backpackers potrafi zmienić całkowicie całą wyspę, bo nie była ona zupełnie gotowa na taki wzrost ilości przybywających osób. Mamy tutaj typowy przykład tego, jak z backpackingu przechodzi się w backpackaging i potem zaczynają napływać turyści już tacy normalni, czyli tacy z biurami turystycznymi. Wyspa, jak i pozostałe wyspy tajlandzkie i nie tylko, bo również indonezyjskie, boryka się z problemem śmieci, plastiku, z brakiem odpowiedniej infrastruktury turystycznej, no przede wszystkim nieprzygotowanej na tak ogromną ilość turystów oraz boryka się również z niewyedukowaniem tych turystów, którzy ogromnie śmiecą. W 2010 roku wprowadzono dla uczestników Full Moon Parties opłatę, która w roku 2017 wynosiła około $3. I od tego roku zaczęły się pojawiać ekipy sprzątające. Jednak nie nadążają one często z szybkością, w jakiej produkowane są śmieci. W 2011 zainstalowano dopiero pierwsze śmietniki na plaży, których no do tej pory jest tam za mało, jeśli chodzi o ilość osób, która się potrafi tam bawić. Wyspa ta w świadomości wielu turystów jest jednym wielkim klubem na świeżym powietrzu, ale to nieprawda, bo pozostała część mocno opiera się na naturze. Wyobraźcie sobie, że na tej wyspie 50% powierzchni to park narodowy, więc możemy tam pojechać na przykład na północną część albo zachodnią i nawet nie odczuć całej tej imprezowej otoczki. A tymczasem miejscowi oczywiście skarżą się na to, że turyści przejeżdżają na Hadrin, czyli na tą plażę, tylko po to, żeby zaimprezować. Nie dbają o środowisko, nie dbają o czystość, no i nie są zainteresowani niczym innym jak piciem i dobrą zabawą.
I seksem.
Smaczku całego dodaje jeszcze to, że przecież jesteśmy w Tajlandii. W Tajlandii zabronione są narkotyki jakiekolwiek. A jak możecie się domyśleć, narkotyków na takiej imprezie nie brakuje. No i oczywiście możemy kupić je chociażby od policjanta w cywilu, który od razu po zakupie będzie oczekiwał przynajmniej dobrej łapówki za to, żeby nie kontynuować procesu oskarżania cię jako turysty.
Ja to podziwiam, ja taką przedsiębiorczość naprawdę podziwiam dla
narkotyków.
Tych policjantów.
No to jest około 1000, taka łapówka to jest około $1000, czyli całkiem niezły zarobek.
Tak, i ukarany jest turysta, a nie łamiesz mu życia.
No właśnie, no. Jak dla naiwniaka, który nie wie, że w Tajlandii lepiej nie brać narkotyków, tak. Od tak.
Tak, ale pewnie jakbyś już na przykład splunął na banknot z wizerunkiem króla, to by cię nie uszło tak na sucho.
No kiedyś, a teraz protesty.
No teraz nie lubię króla, ale to inna historia. To, co pokazaliśmy na tym przykładzie, to jest typowy schemat turystyczny. No wiadomo, troszeczkę przekoloryzowany, no bo wiele jest imprez na plażach, ale Full Moon Party było pierwsze i chyba jest do dzisiaj największe. W każdym razie ten proces się dzieje nie tylko w Azji Południowo-Wschodniej, również w Ameryce Południowej szczególnie. W Afryce się zaczyna dziać, być może będzie postępował, więc mamy jakąś taką nietkniętą perłę, którą odkrywa jakiś teraz bloger oczywiście, no i ten bloger pisze o tym.
Influencer.
Mam 80 lat w końcu. Więc ten influencer influencuje nas tą nietkniętą perłą i nam się marzy. Mamy tak zwany syndrom FOMO, fear of missing out, i my też chcemy to zobaczyć, więc jedziemy i kiedy już tam przyjeżdżamy, żeby zobaczyć tą nietkniętą perłę, to tę dziewiczą puszczę, czy cokolwiek, okazuje się, że jest z nami 10 tysięcy innych ludzi, którzy przyjechali dokładnie z takim samym celem, zinfluencowani przez swoich influencerów. No i miejscowi już o tym oczywiście wiedzą, więc zbudowali dla nas hostele, hotele, całą infrastrukturę, budki
Airbnb.
Z kebabami, Airbnb jak najbardziej i mówimy, że to nie jest takie fajne, to nie jest takie nieodkryte, to nie jest taka perła. Niech se tutaj przyjeżdżają ci turyści pakietowi. No i przyjeżdżają ci turyści pakietowi w czasów all inclusive i z ogóle zbiorami podróży, którzy już nie są takimi podróżnikami, odkrywcami jak my, tylko zwykłymi turystami.
To jest mocna ironia. Dla tych, którzy nie czują.
Tak. No i oni są zadowoleni, ale jest w końcu tak dużo tych turystów, że wszyscy mówią, że to jest przeturystyczczone. Czy jakkolwiek to się mówi.
Kuba tworzy dzisiaj
tak
słowa.
Tak jest. Więc tu jest za dużo, tego nam się nie podoba. Ratingi na TripAdvisorze spadają. Wszyscy influencerzy, którzy tam potem przyjeżdżają, mówią, że przereklamowane. I ten cały tłum, ta turystyczna szarańcza, w cudzysłowie dużym, przenosi się na inną wyspę i tam zaczyna się...
Do innego nietkniętego miejsca.
Tak, i tam zaczyna się cały proces od nowa. Kiedyś to, co wam pokazaliśmy, zajmowało kilkanaście lat, no. Bo nie było internetu. Dzisiaj ten sam cykl trwa tak naprawdę kilka lat i zanim ci ludzie zdążą się wzbogacić miejscowi, jeżeli w ogóle zdążą, no to już ta największa fala turystów znika, a oni zostają z tą fatalną infrastrukturą, która jest niezrównoważona, mówiąc delikatnie.
No i super by było teraz opowiedzieć o miejscu, które oparło się tym wszystkim pokusom zarobienia, szybkiego zarobienia na turystach, którzy przecież przyjeżdżają i chcą wydawać pieniądze, a my chcemy, żeby wydawali pieniądze, więc przystosowujemy nasze miejsce, kulturę, zwyczaje, kuchnię pod gusta globalnego turysta.
I na pewno takim miejscem, które się oparło temu trendowi, jest Korea Północna.
Tak, Kuba ma dzisiaj grube żarty. Owszem, istnieje takie miejsce, które się oparło turystyce, jednocześnie zapraszając turystów do siebie. I jest to gruby przykład, bo jest to Butan. I bardzo dyskusyjne również ze względu na to, że przedstawiciele Butanu deklarują, że zapraszają turystów, którzy są wartościowi. Jak to w życiu bywa, okazuje się, że ta wartość turysty opiera się przede wszystkim na tym, że jest on w stanie zapłacić za swój pobyt w ciągu dnia od 180 do 250, a nawet $290. Oczywiście ta opłata jest już opłatą zarówno za noclegi, za twojego przewodnika, za jedzenie, za wstępy, za wszystko. No ale jednak jest to ogromna kwota, jak sobie pomyślimy na przykład o chociażby 2 tygodniach spędzonych w Butanie. Butan jest królestwem, w którym indywidualna turystyka praktycznie nie istnieje, no chyba, że otrzymujemy zaproszenie od samej rodziny królewskiej. Wtedy może jest jakaś szansa na bycie bardziej indywidualnym turystom.
Jak jesteście buddystą, to jest na to szansa. Znam takiego kolegę, co dostał takie zaproszenie. My niestety nie byliśmy w Butanie, gdyż jesteśmy bezwartościowymi turystami.
No niestety cena jest horrendalna, ale Butan łączy się właśnie z postacią Kostasa, bo Kostas wylądował w pewnym momencie w Butanie i doradzał rodzinie królewskiej, jak rozkręcić tutaj turystykę w sposób zrównoważony. Działał również w społecznościach lokalnych, ucząc ich tego. No i efektem jest duża świadomość Butańczyków co do swojej wartości. Wymieniają oni jako swoją największą wartość swoją tradycję oraz naturę, która jest dookoła. No i nie chcą tej chmary turystów u siebie ze względu na to, że oni zniszczą to, co jest najważniejsze u nich, więc potem nikt nie będzie chciał przyjeżdżać. Dlatego z otwartymi ramionami, limitując oczywiście liczbę turystów, która może przyjechać do nich, w 2018 było to ponad troszkę 60 tysięcy osób. No i witają z otwartymi ramionami gwiazdy Hollywood, emerytowanych profesorów, generalnie osoby, które są w stanie zapłacić taką sumę. No i ogromna szkoda, bo ja na przykład z chęcią wybrałabym się na niesamowity trekking, bo Butan no, w swojej większości leży we wschodnich Himalajach.
Spokojnie, jeszcze kiedyś na tym podcaście się dorobimy wielkiej fortuny. Ja tak sobie myślę, że ten Kostas Krist, czyli ten, który odkrył tą plażę i jest tym autorem National Geographic Traveler, on dlatego doradza temu królowi, jeżeli chodzi o tą zrównoważoną turystykę, bo ma wyrzuty sumienia, że przez niego... To prawdopodobnie nie był tylko on oczywiście, ale przyczynił się do tego, że no ta masowa, najgorsza konsumpcja, jaka może być, pożarła to rajskie miejsce, które on w cudzysłowie odkrył. My troszeczkę też mamy wyrzuty sumienia, że bardzo dużo jeździmy, bardzo dużo podróżujemy, latamy samolotami i ten podcast jest troszeczkę taką próbą spłaty za te nasze moje przynajmniej wyrzuty sumienia, mówię za siebie.
Ale piękna historia, w ogóle prawie się wzruszyłam.
Kochani, zostańcie z nami, zaraz będzie więcej osobistych historii.
No bo tak, no bo w sumie bycie backpackersem, no to opiera się na tym samodzielnym podróżowaniu i w sumie jak sobie myślę o tym, jak o sobie myślałam jako o backpackersie, to przede wszystkim czułam właśnie tą niezależność, tą chęć odkrywania świata, to, że widzę ten świat w sposób taki czysty, niezanieczyszczony tym biznesem turystycznym. No i byłam bardzo mocno naiwna. Jak sobie teraz myślę o tej swojej naiwności, no to trochę mi jest wstyd, ale w sumie to jest naturalne, bo jak mówią badania, większość osób, które podróżują jak backpackersi, niekoniecznie nazywając się backpackersami, no to są ludzie młodzi, koło 20, 25. Więc jak gdyby mamy wtedy prawo popełniać błędy i widzieć świat zupełnie inaczej niż później.
To jest też to, że no, backpackersi często się czują właśnie takimi odkrywcami, którzy naprawdę wytyczają nowe szlaki. Proszę bardzo, osobista historia od razu. Dawno, dawno temu, tak dawno, że nie było internetu jeszcze. Nie było internetu i nie było smartfonów jeszcze. Znalazłem się w takim hostelu w Mongolii, w Ulan Bator i przyjechałem tam rowerem z nad jeziora Bajkał i miałem już troszeczkę wycieczek na koncie, no i czułem się właśnie jako taki naprawdę kozak, który tutaj całą Rosję przejechał i dużo już widział, całą Europę też przejechałem. No i w hostelach jest tak, że konfrontujemy się z tymi innymi backpackersami, a jeszcze nie było smartfonów, więc nikt nie siedział tak jak dzisiaj cichaczem, tylko przeglądając Facebooka, tylko ludzie ze sobą gadali. Dzisiaj też gadają, ale trochę mniej. No i jak się wymienialiśmy tymi historiami, I się okazało, że ci tutaj są od roku w podróży, ci tutaj pół roku, ci to w ogóle 15 lat, nie? I tak nagle tak ja tylko malałem, aż się zrobiłem zupełnie malutki, bo to byli ludzie z takim wielkim doświadczeniem i właśnie hostele są takim miejscem, gdzie się ci backpackersi od siebie uczą, bo też wymiana doświadczeń jest takim kluczowym doświadczeniem, jeżeli chodzi o bycie tym backpackersem, jak również, co pokazują badania socjologiczne, przypominam, że jestem socjologiem. Badania socjologiczne pokazują, że dla tych ludzi, którzy wyjeżdżają w takie podróże, wszyscy mówią, że dla nich doświadczeniem jest zmiana, że ta podróż zmieniła moje życie.
albo przynajmniej sposób patrzenia na jakiś fragment.
Tak, dokładnie, bo często nie zmienia tego życia, tylko jego etap jakiś, ale jest na pewno ważna.
Dużą zmianą w życiu Jossiego Ginsberga była na pewno wycieczka do Boliwii w roku 81 i on również w tym krytycznym momencie jego życia miał 21 lat. Coś jest chyba w tym wieku.
Więc mamy znowu młodego mężczyznę, który razem z kolegami jedzie do boliwijskiej dżungli amazońskiej, żeby odkrywać świat. No, pech polega na tym, że jest pora deszczowa, no i rzeki są wezbrane. Nie jest to w sumie najlepszy okres, ale nie wiem, no internetu nie było, więc może nie wiedzieli. W każdym razie rzeka go porywa. No i znamy taką historię z filmu Into the Wild, że gość nie był dobrze przygotowany i zginął, ten też nie był dobrze przygotowany i nie zginął. Po miesiącu kolega razem z ekipą poszukiwawczą Indian go odnaleźli 200 kilometrów od wioski, z której wyszli.
Prawie 200 kilometrów i w ogóle ta historia ratunkowa jest jeszcze bardziej niesamowita niż ta, którą Kuba powiedział, bo została ona opisana w książce Powrót do Tuichi i mówi o tym, że po miesiącu, gdy Yossi był w tej dżungli i próbował przeżyć, pewnego dnia zemdlał na plaży. I szczęście było w tym, że ta ekipa ratunkowa z jego kumplem Kevinem tą dokładnie plażę wybrała za punkt, w którym się zatrzymali i chcieli zawrócić łódź. No i oczywiście odnaleźli go. I to po prostu, jak się to słucha, jak się to czyta, to się wydaje mocno naiwne i mocno sfabularyzowane. Zresztą na podstawie tej historii w 2017 roku powstał film z Radcliffe'em, czyli Harry Potterem, tak, który się nazywa Jungle. No i wydaje się takie turbo nierealne to wszystko, no ale jednak to się zdarzyło. On oczywiście był turbo wychudzony, jego nogi w ogóle były zmasakrowane totalnie ze względu na to, że on tam sobie chodził, próbował przeżyć, no a było bardzo mokro, jego buty się rozpadły, no to wiecie, wyobrażacie sobie, jakie tam są rzeczy ze skórą się dzieją.
Albo nawet sobie nie wyobrażacie. Yossi napisał książkę i no i tyle, no, wydał ją, rzeczy się działy.
Oj, rzeczy się bardzo mocno działy, bo ta książka okazała się totalnym bestsellerem w roku 85, w którym wyszła. Została przetłumaczona na ogromną ilość języków, no i rozbudziła wyobraźnię backpackersów.
No i wraca sobie Yossi po paru latach od wydania książki do wioski, której nie poznaje, ponieważ tam był jeden hostel zbity z desek. Teraz to jest taki duży hub dla backpackersów właśnie. Ludzie zaczęli tam przyjeżdżać, no i masowo korzystać z usług tych Indian, żeby ich prowadzili się śladami tej książki. Problem polega na tym, że tych Indian jest za mało, żeby oni prowadzili, a ludzie z okolicznych wiosek, miast, bardziej doświadczeni w kontaktach z turystami z zachodu, wyczuli biznes. Więc oni podnajmowali tych mieszkańców tej wioski jako przewodników. Więc pieniądze, które zostawiali ci backpackersi na miejscu, tak naprawdę nie szły do tej społeczności, która jakby była centrum tego wszystkiego, tylko do biznesów należących do innych osób. Może nie do wielkich korporacji światowych, ale nie do tego miejsca, do którego miały trafiać tak naprawdę. No i w pewnym momencie ludzie stwierdzili, ci mieszkańcy tej wioski, że jakość ich życia się pogorszyła, że zarabiają mało, że ludzi jest dużo, jest hałas, zwierzęta wypłoszone, nie mają tam jak żyć, zaczęli się wyprowadzać. No i w takim momencie właśnie przyjeżdża Yossi i myśli, o kurczę, ale narobiłem.
Narobił dość mocno, ale jednocześnie ta wioska San Jose, w której mieszkali ludzie, którzy uczestniczyli w jego ratunku, była bliska jego sercu.
I a on już miał troszeczkę sławy i pieniędzy.
I chciał im pomóc w tym, żeby mogli lepiej żyć. Pojechał więc do Waszyngtonu.
DC.
Zebrać trochę kasy na rozwój turystyki opartej o społeczność. I jak myślicie, ile zebrał? Jakieś pomysły?
Ja myślę, że 1 250 000 dolarów.
Tak, Kuba to wie, bo widzi notatki. Dokładnie tyle zebrał od Inter-American Development Bank. No i to był potężny zastrzyk gotówki, który został przeznaczony na panele solarne, między innymi w ekolodżu w tej wiosce. Ale najważniejszym w tym grancie była zmiana świadomości ludzi w tej społeczności San Jose. Oparli oni swoje usługi turystyczne na dbaniu o przyrodę i swoją tradycję. Stworzyli trochę taką małą komunę w cudzysłowie.
A nawet
wszystkie,
nie w cudzysłowie.
Wszystkie zarobki, które mają z turystyki, są rozprowadzane po całej społeczności. Dzięki temu chociażby śmiertelność dzieci bardzo znacznie zmalała.
I to jest właśnie taki bardzo pozytywny przykład.
Jak taki ruch skrzydeł motyla zmienia całkowicie wszystko.
Doprowadza do huraganu, tak. Chodzi o to, że naprawdę to San Jose boliwijskie przeżyło turystyczną apokalipsę i mogło stać się kolejnym takim, taką wydmuszką, takim miastem no, zniszczonym przez turystykę, czego my nawet nie widzimy często jako turyści, bo nam się wydaje, że jest wszystko fajnie. A tymczasem doprowadziło to dzięki wsparciu pieniędzmi również i dobrym przykładem do zbudowania czegoś nowego, do takiego przykładu turystyki rozwiązań, jeżeli w ogóle możemy użyć takiego słowa, że został stworzony system działania unikatowy w skali Ameryki Łacińskiej, no może nie unikatowy, ale rzadki bardzo, gdzie dochody naprawdę idą do społeczności i naprawdę my będąc tam działamy na korzyść tej społeczności.
To miejsce w boliwijskiej dżungli jest na trasie Gringo Trails, która jest jednym z obowiązkowych punktów na mapie każdego dobrego backpackersa.
No właśnie, tutaj przechodzimy do różnych szlaków, które znowu zostały nam zaprogramowane przez wielkie korporacje, właściwie jedną korporację i właściwie to nie korporacje, tylko po prostu wydawnictwo Lonely Planet.
To jest niesamowite, jak będąc backpackersem wydaje ci się, że jesteś niezależny i decydujesz o tym, gdzie sobie jedziesz i że wcale nie robisz tego w grupie, jesteś takim indywidualistą, a tak naprawdę jak cofniemy się o dwa kroki i nabierzemy szerszej perspektywy, to się okazuje, że mamy taką mentalność stadną, nawet będąc backpackersem.
To, co Kasia na początku wspomniała, dzisiaj Lonely Planet nie jest już jedyną Biblią niepodważalną.
Ona nie jest już nawet Biblią.
Tak, no dzisiaj mamy dziesiątki źródeł i to jest troszeczkę rozproszone, ale te szlaki już powstały i to są szlaki w cudzysłowiu, no bo nie ma jednej wytyczonej trasy, natomiast te miejsca, które zostały odkryte przez autorów Lonely Planet, stały się takimi hubami i dzisiaj my po nich tak naprawdę jeździmy, my chodzimy po śladach autorów książek Lonely Planet, nawet jeżeli nie mamy przewodnika Lonely Planet i nigdy go nie mieliśmy. Ten Gringo Trail to jest szlak Ameryk Południowych. Pierwszym szlakiem to jest Hippie Trail.
I to myślałam, że był szlak jedwabny, ale okej.
Widzę, że to jest w formie. Więc Hippie Trail powstał jeszcze przed założeniem wydawnictwa Lonely Planet, ale jest z nim ściśle związany, bo Tony i Maureen Wheeler przejechali z Europy do Azji Południowo-Wschodniej, a następnie do Australii, bo są Australijczykami, i napisali o tym książkę Across Asia on a Shoestring, czyli przez Azję za drobne, tak przetłumaczmy to sobie. To jest szlak, którym jechały tysiące hipisów już od lat 60., żeby doznawać oświecenia w Indiach. On prowadził przez Iran, Afganistan, Pakistan, Indie. No, te trzy kraje, które dzisiaj są uznawane za niebezpieczne dla turystów, tak naprawdę niebezpieczny jest Afganistan i część Pakistanu, no ale to w ogóle niewiarygodne. Książka została wydana w 1974 roku i stała się hitem z miejsca. Wszyscy, którzy jeździli tym szlakiem jeszcze póki było można, przez 4 lata właściwie, do 1978-1979, kiedy wojna w Afganistanie rozgorzała na dobre, no to korzystali z tego. I Tony napisał zaraz drugą część o Azji Południowo-Wschodniej i tak zaczęła się ta wielka potęga Lonely Planet, które no, wydało ponad 120 milionów tych przewodników.
Potem przechodziło już z rąk do rąk, oni sprzedali
to BBC, potem BBC to sprzedało do spółki w Stanach Zjednoczonych, zarządzanej przez miliardy. No i generalnie małżeństwo Wheelerów nie jest już właścicielem od dobrych paru lat Lonely Planet i jest to poniekąd korporacja, ale zatrudniająca raptem 400 osób, więc to nie jest też tak dużo.
Która jednak w ogromnym stopniu wykształciła
pokolenia
oraz sposób patrzenia na pewne miejsca, no bo nie oszukujmy się, Lonely Planet, większość tych przewodników pisana była przez ludzi z zachodu, którzy oczywiście sprzedawali wizję świata europocentrycznego.
Nawet jeżeli chcieli jak najlepiej.
Oczywiście, że tak. Chodzi o to, że po prostu w przeszłości no, nie było takiego nacisku i takiej świadomości, żeby oddawać ludziom, którzy żyją w danym miejscu, możliwość narracji o sobie samych.
I dodatkowo jeszcze było tak, że mamy takie poczucie czasami, że wszyscy w podróży nas chcą oszukać. co czasami zresztą prawdą, więc ono się wzmacnia i czasami taka ta narracja Lonely Planet też to wzmacnia, że my wam sprzedamy prawdę, my wam powiemy, gdzie są uczciwe ceny, gdzie najlepsze są, restauracje, tak, gdzie was nie oszukają, a wszyscy inni oszukują.
No tak trochę jest, ale w tym momencie całe szczęście Lonely Planet przestało być takim monopolistą i już nie mówimy o Biblii Backpackersów.
Ale i te przewodniki no, dzisiaj kładą nacisk również na bardziej odpowiedzialną turystykę i zrównoważoną, także też duży progres się dokonał.
W momentach przed internetem w komórkach, w czasie wyjazdów, Lonely Planet bardzo się przydawała ze względu na to, że były szczegółowe opisy oraz, co najważniejsze, mapy. Czyli w jednej książce, którą tachaliśmy przez całą podróż, mieliśmy jak gdyby całą wiedzę o danym kraju, która jest nam niezbędna. No i biorąc pod uwagę to, że nasze pierwsze wyjazdy były jeszcze naznaczone kafejkami internetowymi, co wstyd mi się przyznać do tego, bo to było już tak dawno, ale jednak...
A dalej wyglądasz na 18.
A dzięki. Być może właśnie dlatego te Lonely Planet w tym momencie już nie jest takie potrzebne, bo przecież mamy o wiele więcej fajnych źródeł informacji, mamy swoich ulubionych youtuberów, którzy wydają fajne przewodniki, chociażby tutaj reklama mojego ulubionego przewodnika po Pradze, Honest Guide, wydał przewodnik po Pradze i mam nadzieję, że niedługo wpadnie w moje ręce.
Myślałem, że Mariusz Szczygieł jest twoim ulubionym przewodnikiem po Pradze.
Ja myślę, że będę obie te książki razem ze sobą i w ogóle mam takie ciche marzenie, że kiedyś nagramy odcinek z Honest Guide właśnie o Pradze też.
Mi wystarczył Szczygieł. Dobrze, ale wracając do tych szlaków. Mieliśmy tego Lonely Planeta, który jeżeli o jakimś miejscu napisał, no to ono momentalnie przestawało być niszowe i stawało się mainstreamowe. Jeżeli jakiś hostel trafił na listę Lonely Planet, no to mogliśmy mieć gwarancję, że to będzie taki hub backpackersów. W czasach jeszcze jak nie było hosteli, najpierw były hoteliki. No i przyjeżdżali do nich ci ludzie z zachodu, tak zwani łeści, i mają jakieś swoje wymagania, na przykład odnośnie diety. I tutaj nie mam na myśli glutenu czy laktozy, bo o tym jeszcze w latach 90. nikt nie słyszał, ale na przykład no, chcieliby dostać jogurt na śniadanie albo musli jakieś. No kto o tym słyszał w Azji? A co dla nas Polaków być może zabawne, chcieli dostawać banana pancakes, czyli naleśniki bananowe. To chyba nie jest zbyt popularne w Polsce, ale na zachodzie jako danie na śniadanie jest w sam raz. A ci miejscowi zaczęli się do tego dostosowywać, więc tworzyli kuchnię, która by odpowiadała naszym smakom. I tak powstał właśnie w Azji Południowo-Wschodniej szlak banana pancake. Więc znowu zupełnie umowny szlak, trasa, po której podróżują backpackersi, myśląc, że, a może nawet większość z nich nie myśli, ale i tak mamy takie poczucie i my też mamy takie poczucie, jak podróżujemy i to jest fajne. Absolutnie nie mówimy, że to jest coś złego. Fajnie tylko sobie zdawać sprawę z tego, czym jest to nasze podróżowanie, bo odkrywaniem jest zawsze, chociaż często tylko samego siebie. Jeszcze innym ciekawym szlakiem jest Hummus Trail. I zgadnijcie, kto podróżuje Hummus Trail.
Izraelczycy, wiadomo.
Bo jedzą hummus.
Tu mówisz o tym gapierze przed lub po tak. służbie wojskowej. W ogóle to jest niesamowite, jak bardzo zmienił się świat tych samodzielnych podróży indywidualnych z plecakiem i z kapeluszem, powiedzmy sobie.
Wagabundów.
Wagabundów. Kiedyś, gdy podróżowało się samodzielnie, właśnie fajnie było się zatrzymać w hostelu, żeby pogadać z innymi. No a teraz mamy Airbnb, w którym wygodniej się zatrzymać. Niesamowitą i bardzo dużą zmianą jest także to, że w czasie takich indywidualnych podróży ludzie zaczynają zarabiać coraz więcej w czasie tej podróży. I tutaj mamy, na dowód tego wrzucimy w opisie cały raport, który jest udostępniony przez jedną z organizacji, która bada zachowania studentów w czasie wyjazdów. No i właśnie to zwiększenie zarabiania w czasie wyjazdów i to, że mniej korzysta się z hosteli, pokazuje bardzo mocno, jak zmienia się cały styl tego podróżowania, bo jeżeli jedziesz, żeby być takim trochę nomadą, w czasie swojej podróży zarabiasz, no to oczywiście, że jeżeli masz tylko trochę więcej pieniędzy, a masz więcej pieniędzy, znacznie więcej pieniędzy niż ludzie, którzy podróżowali 10 lat temu, to również jest w tych statystykach, no to wolisz zatrzymać się w oddzielnym Airbnb, gdzie sobie spokojnie popracujesz, obrobisz swoje wideo z podróży, wrzucisz sobie bez problemu fotkę na Insta, no i będzie ekstra.
Chociaż z drugiej strony, jeżeli właśnie chcesz się spotkać z ludźmi, chcesz się pointegrować, to specjalnie wybierzesz sobie hostel, w którym znowu masz większą szansę niż kiedyś, że będą właśnie ludzie, którzy też mają taki sam cel, że właśnie nie chcą, chociaż mogą spać na Airbnb albo wybrać tańszą ofertę na Booking.com, tylko po to przychodzą do hostelu, który zawsze ma jakieś fajne, znaczy zawsze, często ma jakieś fajne przestrzenie wspólne, po to właśnie, żeby poznać innych podróżników. No i ja, i ty, i pewnie większość z was możecie podać przykłady fajnych ludzi, z którymi się zaprzyjaźniliśmy albo wy się zaprzyjaźniliście właśnie w hostelach.
Dla mnie najfajniejszymi hostelami były wszystkie hostele w Azji Centralnej, gdzie...
Bo jest ich mało.
Tak, i gdzie spotykali się ludzie, którzy mieli niesamowite historie. Byli właśnie w podróży rok albo i więcej, w podróży dookoła świata chociażby. No i te opowieści, które tam były, no były super. Ale historią, którą chciałabym się podzielić właśnie w temacie hosteli, jest historia z hostelu w Szkodrze. Zatrzymaliśmy się tam po przejściu szlaku Peaks of the Balkans Trail, który prowadzi przez Albanię, Kosowo, Czarnogórę i z powrotem do Albanii, albo w zależności od tego, w którym miejscu zaczynamy. My skończyliśmy w Szkodrze i siedząc sobie i odpoczywając po tych kilkunastu dniach na szlaku, no chcąc, nie chcąc, podsłuchałam rozmowę innych ludzi, którzy zatrzymali się w tym hostelu, którzy wymieniali się właśnie takimi doświadczeniami, co i jak zrobić. I właśnie mówili o Teth, czyli miejscowości w górach, w której skończyliśmy naszą wycieczkę. Było to takie bardzo mocno znamienne, bo ktoś, kto już tam był, opowiadał innej osobie, która jeszcze była przed, jak zrobić, żeby się tam dostać. I w tej rozmowie było bardzo dużo musisz i powinieneś. I wyglądało to tak, jakby droga do Teth prowadziła tylko w jeden sposób, i jakby w górach był tylko jeden szlak, który można przejść i który jest warty tego przejścia. Szlak jednodniowy, dodajmy, który był wycinkiem tej trasy Peaks of the Balkans i który my ominęliśmy z premedytacją, bo jest to jedyny dzień na szlaku, na którym jest po prostu dużo ludzi i na którym mamy chociażby takie rzeczy jak bary z zimnym piwem.
Ku mojemu smutkowi.
No i smutne w tej historii jest to, że
nie było piwa.
Oprócz tego, że nie było piwa na szlaku dla nas, bo dla całej reszty była, ale było to, że nie było tam zastanowienia się nad tym, czy przypadkiem nie ma innej drogi, bo można było tą drogę pokonać w zupełnie inny sposób, o wiele ciekawszy, chociażby płynąc promem przez jezioro Koman, które było no, po prostu niesamowite.
Epickie.
Epickie, tak, to jest jeden z top 10 w ogóle moim zdaniem. No i jak gdyby rozszerzyć o wiele bardziej tą wycieczkę w góry, o wiele więcej wrażeń, a tak naprawdę wcale nie zwiększając bardzo mocno budżetu. No i tutaj właśnie jest ta myśl zbiorowa, czyli pędzenie za tym, że ktoś coś przeżył i on wie, ja jeszcze tam nie byłem, więc będę go słuchać bezkrytycznie. Co jest niestety
więc
bardzo
zachęcamy
częste.
Do myślenia krytycznego w ogóle i do szukania swoich własnych ścieżek schodzenia z tych ubitych. Nie znaczy, że...
Te ubite są złe.
Tak. I nie znaczy, że podróżowanie tak jak inni jest złe, bo wcale nie. Ale
gdy wiemy, czego chcemy i na czym nam zależy, nasza podróż będzie jedyna w swoim rodzaju, tylko nasza.
Albo gdy nie wiemy, czego chcemy też. W każdym razie przygoda zawsze czai się za rogiem.
Zapraszamy za 2 tygodnie, bo za 2 tygodnie będzie kolejny podcast.
Hopefully.
I wygląda na to, że zabierzemy was na Wyspy Szczęśliwe, tak się kiedyś nazywały, które są bardzo, bardzo, bardzo popularne. My chcemy pokazać, że są nie tylko biznesem all inclusive, ale są o wiele czymś więcej.
I tutaj Kasia się na mnie patrzy wymownie i mam powiedzieć, że lecimy na straszliwe Kanary. Oczywiście jak nas puszczą, nie będzie mieć wirusa.
Do usłyszenia.
Do usłyszenia.